Ludzie Biblii. Apostołowie Filip i Bartłomiej. Poza katalogami apostołów, które znajdujemy w Ewangeliach i Dziejach Apostolskich, nie mamy żadnej wzmianki o dalszej działalności więcej niż połowy apostołów, ale przecież ich losy nas interesują. Głosili tak samo Ewangelię jak Jan, który ją głosił w Jerozolimie, w Samarii, w Efezie, a prawdopodobnie także w Rzymie, i którą zapisał po grecku, uzupełniając jej treść własnymi refleksjami nad wydarzeniami, w jakich uczestniczył. Choć w wykazie apostołów zamieszczonym w Dziejach Apostolskich jako trzecią z kolei parę apostolską wymienia się Filipa i Tomasza, to my powrócimy dzisiaj do wykazów z Ewangelii, które wymieniają Filipa razem z Bartłomiejem, co jest w pełni zrozumiałe w świetle opowieści z Ewangelii Jana, w której czytamy, że Filip przyprowadził Bartłomieja Natanaela do Jezusa. Ci dwaj uczniowie trzymali się pewnie razem, gdy chodzili z Jezusem. Filip należał do grupy pięciu uczniów, jacy przy Chrystusie zgromadzili się zaraz po jego chrzcie, przyjętym od Jana. Fakt ten podpowiada nam myśl, że oni wszyscy, podobnie jak Andrzej i Jan, byli wcześniej uczniami Chrzciciela, poprzednika Pańskiego. Spośród tych pięciu uczniów tylko Filipa Pan Jezus powołał bezpośrednio. Andrzej z Janem sami poszli za mistrzem. Piotra przyprowadził Andrzej, a Bartłomieja Filip. Przypomnijmy sobie mówiący o tym fragment Ewangelii. Nazajutrz Jezus postanowił udać się do Galilei i spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: pójdź za mną. Filip zaś pochodził z Betsajdy, z miasta Andrzeja i Piotra. I tylko tyle wiemy o jego życiu przed powołaniem na ucznia. Być może podobnie jak Piotr i Andrzej, Filip był także rybakiem. Ciekawe, że będąc Żydem nosi imię czysto greckie. To imię oznacza człowieka lubiącego konie albo konną jazdę. Poznajemy go nieco bliżej, gdy zaraz po swoim wybraniu dzieli się dobrą nowiną o spotkaniu z Jezusem, w którym rozpoznał Mesjasza, i przyprowadza do miasta Natanaela Bartłomieja. Przypomnijmy ich dialog zapisany przez Jana. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: cóż może być dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: chodź i zobacz. On, Filip, gdy zobaczył Jezusa, uwierzył w Niego natychmiast. W Ewangelii pojawia się jako człowiek prosty, którego prostota graniczyła z naiwnością. Gdy przed cudownym nakarmieniem rzeszy Jezus wystawił go na próbę, zadając mu pytanie, skąd kupimy chleba, aby oni się posilili, Filip odrzekł z prostotą: za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Kiedy zaś w ostatnich dniach przed śmiercią Jezusa Grecy chcieli zobaczyć Pana, zwrócili się z tym do Filipa. Nie jest wykluczone, że znali go z jego rodzinnej Betsajdy, ale Filip nie wiedział, co ma z nimi zrobić, i szukał rady u Andrzeja. A podczas ostatniej wieczerzy z naiwnością dziecka zwrócił się do Jezusa: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Na co Pan z wyrzutem odpowiedział mu, że tak niewiele zdołał się w Jezusowej szkole nauczyć. Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówi Ojca? W Nowym Testamencie nie mamy żadnych informacji o jego działalności. W późniejszych legendach czasem mieszano go z Filipem diakonem, o którym opowiadają Dzieje Apostolskie, że głosił Ewangelię i chrzcił w różnych miejscach Palestyny. a w końcu osiadł w Cezarei. Na pewno jednak trzeba te dwie osoby rozróżniać. Tradycja twierdzi, że Filip, podobnie jak Andrzej, głosił Ewangelię w Scytii, na północnym wybrzeżu Morza Czarnego, czyli na południu dzisiejszej Ukrainy, a także na terenie dzisiejszej Turcji, w krainach Lidii i Frygii. Według świadectw z II wieku jego grób znajdował się w Hierapolis, w mieście, o którego wspólnotę troszczył się współpracownik świętego Pawła Epafras, o czym Paweł wspomina w liście do Kolosan. Być może iż kościół w tym mieście założył Filip, który już nie żył, gdy Paweł około 60 roku z rzymskiego więzienia pisał swój list do Kolosan. W Hierapolis znajdował się również wielki ośmioboczny kościół pod wezwaniem świętego Filipa. W tym mieście Filip miał zginąć, ukrzyżowany głową na dół. W Rzymie kult Filipa apostoła pojawia się w VI wieku, kiedy to sprowadzono tam jego relikwie i razem z relikwiami świętego Jakuba Młodszego umieszczono je w bazylice 12 apostołów, obecnie znajdującej się pod opieką kurii generalnej ojców franciszkanów. W średniowieczu rozpowszechniona była legenda opowiadająca szeroko o działalności Filipa w Scytii, a więc gdzieś na południu Ukrainy albo na terenie Bułgarii. Legenda ta została uwieczniona przez XIV-wiecznego malarza w bazylice świętego Antoniego w Padwie. Możemy tam do dzisiaj oglądać freski oparte na średniowiecznej legendzie, która opowiada, że Filip wypędził z pogańskiej świątyni złośliwego węża, który szkodził ludziom i za to został stracony. Imię Bartłomieja znamy z katalogów wyliczających wszystkich apostołów. W Ewangelii Jana to imię się nie pojawia. Pojawia się w niej natomiast człowiek o imieniu Natanael, należący do ścisłego grona uczniów pańskich, którego z kolei nie wymieniają ani katalogi apostołów, ani też jego imię nie pojawia się w Ewangeliach synoptycznych. Tradycja chrześcijańska powszechnie uznaje, że chodzi tu o tego samego apostoła, który w Ewangelii Jana nosi imię Natanael, a w katalogach apostołów nazywany jest Bartłomiejem. Imię Bartłomiej jest imieniem wskazującym na ojca, Bar Tolomaj, znaczy tyle co syn Tolomeusza, co dosłownie znaczy syn oracza, syn tego, co orze. Prawdopodobnie więc uczeń ten nosił imię własne Natanael, co z kolei po hebrajsku znaczy Bóg dał, ale zwykle nadawano mu przydomek, tak zwane imię patronimiczne, Natanael syn Tolomaja, czyli Natanael Bartłomiej. Trzeba uczciwie przyznać, że czasem w ciągu dziejów widziano tu dwie oddzielne osoby, Bartłomieja i Natanaela. Dziś tradycja zgodnie uznaje, że chodzi tu o jednego ucznia Natanaela, syna Tolomaja. Choć w wykładach specjalistów dzielących włos na cztery pojawia się znów skłonność, by widzieć tu dwie różne osoby. W Ewangelii Jana, z której dowiadujemy się, że pochodził z Kany Galilejskiej, mamy piękny opis jego pierwszego spotkania z Jezusem. Gdy dwaj pierwsi uczniowie, Jan i Andrzej, przyłączyli się już do Jezusa i potem jak Andrzej przyprowadził do Pana swego brata Piotra, a Jezus sam zaprosił do siebie Filipa. Ewangelia wtedy opowiada o Natanaelu. Gdy Filip prowadził go do Jezusa i Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do niego, powiedział o nim: patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: rabi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, widziałem cię pod drzewem figowym? zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Nie wiemy z całą pewnością, co oznacza pochwała tego ucznia w ustach Jezusa, ani też nie wiemy tego, co Jezus zobaczył pod drzewem figowym. Prawdopodobnie uczeń ten doznał tam jakiegoś niezwykłego przeżycia religijnego, które wpłynęło na całe jego życie, albo może zapowiadało spotkanie z Jezusem Mesjaszem. Jako pierwszy z uczniów złożył niezwykłe, bardzo precyzyjne wyznanie wiary. Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Tytuł Król Izraela w ustach ucznia z pewnością oznacza Mesjasza. Egzegeci współcześni sądzą, że nawet tytuł Syn Boży jest tutaj tylko tytułem mesjańskim. Nie można jednak wykluczyć, że Natanael pod wspomnianą przez Jezusa figą doznał jakiegoś objawienia, że spotka Syna Bożego. Ewangelista ma tu raczej na myśli określenie Jezusa pełnym tytułem Mesjasza i Syna Bożego. Po prostu poprzez całą Ewangelię świętego Jana Jezus będzie dowodził, że jest Synem Bożym. A jak wiadomo z procesu Jezusa opisanego w Ewangeliach synoptycznych, za przypisywanie sobie przez Jezusa roli Mesjasza i Syna Bożego, Najwyższa Rada Żydowska skazała go na śmierć. Uczeń pod imieniem Natanael pojawia się jeszcze w ostatnim rozdziale Ewangelii Jana. Został tam wymieniony wśród 7 uczniów, którzy razem z Piotrem udali się na nocny połów ryb na jeziorze Genezaret. To z tej wzmianki dowiadujemy się, że pochodził z Kany Galilejskiej. Z faktu, że poszedł z Piotrem na połów, wynika, że podobnie jak Piotr był rybakiem oraz że po śmierci Jezusa trzymał się blisko Piotra. Był zatem uczestnikiem spotkania z Jezusem zmartwychwstałym nie tylko w wieczerniku, ale także nad jeziorem, choć jak wynika z Ewangelii, pozostał tylko biernym świadkiem zmartwychwstania. Nowy Testament już więcej o nim nie wspomina. Z najstarszej literatury chrześcijańskiej także nic pewnego o nim się nie dowiadujemy. Historyk Eusebiusz z Cezarei w IV wieku pisze, że niejaki Panten, człowiek z Aleksandrii, udał się do Indii i znalazł tam Ewangelię Mateusza, którą miał tam przynieść ze sobą Bartłomiej. Ale nazwa Indie nie jest jednoznaczna. Lokalne tradycje przypisują mu działalność w wielu miejscach i to w towarzystwie różnych apostołów, a zatem z Piotrem miał głosić Ewangelię w Armenii, Arabii, Etiopii i w Egipcie. Z Filipem miał ewangelizować Persję, Mezopotamię, Likaonię i Frygię, a z Andrzejem kraj Medów i Elamitów, czyli pogranicze Indii. Różne tradycje są zgodne, że zginął śmiercią męczeńską, ale różnią się już w ukazywaniu, jak zginął. Według jednych został ścięty, według innych zatopiony w morzu, ukamienowany albo ukrzyżowany. Od VII wieku najpowszechniej rozprzestrzeniła się tradycja, że został żywcem odarty ze skóry. Ten niezwykle brutalny obraz męczeństwa doczekał się najwięcej przedstawień. Michał Anioł w watykańskiej kaplicy Sykstyńskiej maluje go trzymającego w ręku nóż i własną skórę. Ów nóż stał się najpowszechniejszym atrybutem tego apostoła. Choć różne są lokalizacje jego śmierci, to tradycja przyznaje, że jego ciało po różnych perypetiach znalazło się we włoskim Benewencie, skąd Otto I w 983 roku przeniósł je do Rzymu i umieścił w kościele na Wyspie Tyberyjskiej. Różne fragmenty relikwii spotyka się też w różnych miastach Europy, które mają go za patrona. Jego kult dotarł szybko do Polski. Znany zabytek języka polskiego, jakim są kazania gnieźnieńskie z XIV wieku, zawiera także kazanie o świętym Bartłomieju. Pamięć o nim zadomowiła się w polskim języku w postaci imienia Bartłomiej, Bartek, Bartosz, Bart, a także w wielu nazwiskach.